Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Gdziekolwiek Państwo w tej chwili się znajdujecie, zapraszam do bycia razem, do tworzenia tej rodziny uczniów Chrystusa, bardziej lub mniej zaawansowanych, ale szczerze szukających tego, co jest najważniejsze w naszym życiu, tego, co wypełnia sens naszego życia. Czcigodni słuchacze Radia Maryja, w ten poniedziałkowy poranek po świątecznych dniach uroczystości wszystkich świętych i wspomnienia naszych wiernych zmarłych podejmujemy na nowo radosny trud pogłębiania naszej wiary poprzez refleksję nad katechizmem Kościoła katolickiego. Warto sobie przypomnieć, że właśnie do tego zachęcił nas szczególnie w roku wiary Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy ów rok zwoływał. Cieszymy się nad to, że w czasie ostatnich audiencji środowych w swoich katechezach transmitowanych przez telewizję Trwam i Radio Maryja Ojciec Święty Franciszek przybliża nam prawdy wiary, których opis znajdujemy w katechizmie. Pogłębianie wiary jest stałym obowiązkiem każdego chrześcijanina i warto może sobie uczynić rachunek sumienia w tej chwili, czy wypełniam ten obowiązek, czy moją wiarę czynię bardziej dojrzałą. Dla tych z Państwa, którzy może od niedawna włączyli się w nasze rozważanie nad katechizmem Kościoła katolickiego, pragnę przypomnieć, że aktualnie zajmujemy się trzecią częścią katechizmu zatytułowaną Życie w Chrystusie. Aktualnie jesteśmy pod koniec działu pierwszego, który mówi o życiu w Duchu Świętym jako powołaniu człowieka. Mogliśmy przypomnieć sobie prawdę, że w naszym dążeniu do szczęścia, do zbawienia, z racji, że jesteśmy zranieni grzechem, otrzymujemy Bożą pomoc w Chrystusie przez prawo, które kieruje człowiekiem i łaskę, która człowieka umacnia. W tym zabieganiu o zbawienie własne i drugich mamy pomoc w postaci prawa moralnego i Bożej łaski. Była już mowa o tym, że prawo moralne to dzieło Bożej mądrości, która nazywana jest czy to ojcowskim pouczeniem, czy też Bożą pedagogią. Po opisie naturalnego prawa moralnego i starego prawa, dzisiaj mamy zająć się nowym prawem, inaczej mówiąc prawem ewangelicznym. Ojciec Marek, mówiąc o starym prawie, już wspomniał, że jak wychowawca pokazuje ono, co należy czynić, ale samo z siebie nie daje mocy łaski ducha, aby je wypełnić. Niezbędną pomocą w wypełnieniu Bożych nakazów jest nowe prawo, które jest łaską Ducha Świętego daną wiernym przez wiarę w Chrystusa. Działa ono przez miłość, korzysta z kazania na górze, by pouczyć nas, co należy czynić, i z sakramentów, by udzielić nam łaski do wypełnienia tych pouczeń. Czytamy, kto będzie chciał rozważać pobożnie i wyraźnie kazanie, które nasz Pan Jezus Chrystus wygłosił na górze, jak czytamy w Ewangelii według Mateusza, to sądzę, że niewątpliwie znajdzie w nim wielką kartę życia chrześcijańskiego. Są w nim zawarte wszelkie przepisy, które kształtują życie chrześcijańskie. Były to słowa świętego Augustyna. Katechizm daje nam definicję nowego prawa, które, jak podkreśla, jest na ziemi doskonałą formą prawa Bożego, naturalnego i objawionego. Jest ono, czyli to prawo nowe, prawo ewangeliczne, jest dziełem Chrystusa i zostało wyrażone w sposób szczególny, gdzie? W kazaniu na górze. Jest ono także dziełem Ducha Świętego i przez niego staje się wewnętrznym prawem miłości. Czytamy, zawrę z domem Izraela przymierze nowe, dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Czym jest to prawo ewangeliczne w stosunku do starego prawa? Otrzymujemy w katechizmie odpowiedź na to pytanie. Wypełnia ono, oczyszcza, przekracza i udoskonala stare prawo. W błogosławieństwach wypełnia ono obietnice Boże, podnosząc je i kierując do Królestwa Niebieskiego. Zwraca się do tych, którzy są gotowi przyjąć z wiarą tę nową nadzieję, do ubogich, do pokornych, zasmuconych, do ludzi czystego serca, do ludzi prześladowanych z powodu Chrystusa, wytyczając w ten sposób zdumiewające drogi Królestwa Bożego. To nowe prawo, inaczej mówiąc, powtarzam, prawo ewangeliczne, mówi katechizm, wypełnia przykazania prawa. Stąd bardzo ważne jest wyjaśnienie, że kazanie na górze nie znosi przepisów moralnych starego prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa jego ukryte możliwości i odsłania nowe wymagania, objawia całą jego boską i ludzką prawdę. Nie dodaje nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, czyli serce, gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia sama prowadzi prawo do jego pełni przez naśladowanie doskonałości Ojca Niebieskiego, przebaczenia nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców na wzór boskiej wspaniałomyślności, jak czytamy w numerze 1968. Drodzy słuchacze, dokonując uważnej lektury katechizmu, widzimy więc, że wyrazem czy streszczeniem nowego prawa, prawa ewangelicznego, są następujące elementy. Ja bym wymienił 4 wyróżniające się. Pierwszym tym streszczeniem, to pierwsze streszczenie umieszczone jest w kazaniu na górze, czyli z tym sercem 8 błogosławieństw. Następnie drugim elementem, wyrazem jest katecheza moralna, tak zwanych pouczeń apostolskich, i o tym mówi numer 1971 katechizmu. I ta katecheza moralna jest zawarta w liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, w liście do Kolosan i Efezjan. Ta nauka pouczeń apostolskich przekazuje autorytetem apostołów nauczanie Pana, zwłaszcza przez wykład cnót wypływających z wiary w Chrystusa i ożywianych przez miłość, podstawowy dar Ducha Świętego. Miłość niech będzie bez obłudy. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Katecheza ta uczy nas także rachunku sumienia w świetle naszego związku z Chrystusem, ale też i z Kościołem. Trzecim elementem, streszczeniem prawa ewangelicznego jest tak zwana złota zasada. Czytamy bowiem w numerze 1970 prawo ewangeliczne zakłada rozstrzygający wybór między dwiema drogami oraz wypełnianie słów Chrystusa. Streszcza je złota zasada. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. I czwarty element nowego prawa, prawa ewangelicznego, no jakby streszczenie, to jest nowe przykazanie. też czytamy w katechizmie, całe prawo ewangeliczne sprowadza się do nowego przekazania Jezusa, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. Drodzy słuchacze, katechizm nadto próbuje opisać cechy tego prawa ewangelicznego, które jest najpierw prawem łaski. I stąd potrzeba udziału w życiu sakramentalnym. Kiedy myślimy i mówimy o prawie nowym, o prawie ewangelicznym, bardzo często zatrzymujemy się, że to jest prawo ducha i tylko w wymiarze duchowym pragniemy iść za Chrystusem. Ale właśnie, żeby prawo ewangeliczne mogło w nas naprawdę być żywe, potrzebna jest pomoc łaski, bo to prawo jest prawem łaski i po to są sakramenty w naszym życiu. Po to jest Eucharystia, nie tylko niedzielna, ale to minimum, byśmy mogli tym prawem się kierować. Jeżeli nie uczestniczymy aktywnie w życiu sakramentalnym, sami pozbawiamy siebie tej łaski. Dalej, cechą tego prawa ewangelicznego jest prawo wolności, jest ono prawem miłości i o tym mówi nam numer 1972. Zacytujmy go. Nowe prawo jest nazywane prawem miłości, ponieważ pobudza do działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z bojaźni, z lęku. Więc jesteśmy poruszeni miłością, dlatego na miłość odpowiadamy w sposób wolny, też poprzez czyny, które nazwiemy czynami miłości. Dalej czytamy, jest nazywane prawem łaski. Dlaczego? Ponieważ udziela mocy łaski do działania za pośrednictwem wiary i sakramentów oraz prawem wolności, ponieważ wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów starego prawa, skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości, a w końcu pozwala nam przejść ze stanu niewolnika, który nie wie, co czyni Pan jego, do stanu przyjaciela Chrystusa. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem do Ojca mego, lub też do stanu syna dziedzica. Tak czytamy w katechizmie. Ważne jest też podkreślenie, że obok nakazów, czyli przykazań nowego prawa, istnieją również rady ewangeliczne. O tym też mówi katechizm w tym miejscu. Tradycyjne rozróżnienie między przykazaniami Bożymi a radami ewangelicznymi opiera się na ich relacji do miłości, czyli doskonałości życia chrześcijańskiego. Jezus pragnie, abyśmy byli doskonali jak Ojciec nasz w niebie. Celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością. Celem rad jest oddalanie tego, co nawet nie sprzeciwiając się miłości, może stanowić przeszkodę w jej rozwoju. Osoby, które żyją łaską Bożą, dobrze wiedzą, że im bardziej trwamy w łasce Bożej, tym mamy większą wrażliwość na zło. I nie wszyscy mamy taką samą wrażliwość. Stąd też odpowiadamy według miary, jaką też i każdy ma w swoim sumieniu. Ale dobrze wiemy, każdy z nas ma obowiązek formować sumienie. Każdy z nas ma obowiązek czynić swoje sumienie bardziej wrażliwe. I właśnie osoby, które pragną żyć radami ewangelicznymi, pragną właśnie jeszcze bardziej się przejąć z powodu miłości wszelką niedoskonałością. Rady ewangeliczne, jak mówi katechizm, charakteryzują się tym szczególnym wolnym wyborem człowieka i ukazują żywą pełnię miłości, ciągle niezadowolonej z tego, że nie daje więcej. Wiemy dobrze z życiorysu świętych, że oni czuli się potępieni, kiedy w małych rzeczach nawet byli niewierni. I właśnie są świadectwem jej porywu i pobudzają naszą gotowość duchową. Istotą doskonałości nowego prawa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Rady ewangeliczne wskazują bardziej bezpośrednie drogi i bardziej odpowiednie środki, jakie powinny być stosowane zależnie od powołania konkretnego człowieka. Czytamy w katechizmie, że Bóg chce, by każdy poszczególny człowiek stosował się nie do wszystkich rad, lecz tylko do tych, które są dlań odpowiednie i których wymaga miłość w zależności od osób, czasu, okoliczności i sił. Na przykład rady ewangeliczne osób duchownych, osób konsekrowanych. Te osoby przeznaczają więcej czasu na modlitwę, bo do ich powołania jest modlić się za wspólnotę wierzących, za cały świat, za tych, którzy nie mają czasu na modlitwę. To jest przykład konkretnej rady, że ktoś się zobowiązuje z miłości, by więcej czasu poświęcić w swoim życiu na modlitwę, na ofiarę, na umartwienie. Miłość bowiem jako królowa wszystkich cnót, wszystkich przykazań i wszystkich rad, słowem wszystkich praw i wszystkich uczynków chrześcijańskich, nadaje im wszystkim właściwe im znaczenie, porządek, czas i wartość, mówi katechizm. Drodzy słuchacze, katechizm mówi także o tym, że nowe prawo obejmuje także takie akty religijne jak jałmużnę, modlitwę i post. Kieruje je do Ojca, który widzi w ukryciu, w przeciwieństwie do pragnienia, żeby się ludziom pokazać. Jego modlitwą jest Ojcze nasz. Czy powinno być życie wierzącego, czym powinno być życie wierzącego według nowego prawa? Jestem głęboko przekonany, że jest to ta sama droga, którą przebył Jezus Chrystus, a jest to droga, która prowadzi od śmierci do zmartwychwstania. W tym właśnie objawia się ta prawdziwa wolność. W tym miejscu pragnąłbym się odwołać czy powołać na słowa niekatolickiego teologa protestanckiego Alberta Schweitzera, który mówi o tak zwanym nowym etosie ucznia Chrystusa. Etyka jest przyjawem wypływającym z bycia umarłymi i zmartwychwstałymi z Chrystusem, tak jak jest nim wolność od ciała, grzechu, prawa oraz otrzymanie daru ducha. Etyka chrześcijańska charakteryzuje się właśnie jako etyka paschalna. Wiemy, co to jest Pascha. To jest ta cała tajemnica przejścia ze śmierci do pełni życia w zmartwychwstaniu. Właśnie etyka chrześcijańska jest to etyka paschalna. To znaczy, jako śmierć własnego ja, które zostawia miejsce ożywiającej działalności Boga. Jest to niejako wybuch nowego życia w upodobnieniu się do śmierci Chrystusa, z której wypływa duch. Chrześcijanin jest poddany nowemu prawu, ale już nie po prostu temu z Synaju, lecz prawu ducha, które daje życie w Chrystusie. I w tym miejscu chciałbym się powołać na bardzo znanego teologa francuskiego redemptorystę François Xaviera Durvela, który w swojej książce o zmartwychwstaniu tak pisze: Duch, który wskrzesza Chrystusa, jest prawem moralnym Nowego Testamentu. On działa tam, gdzie wierzący współumiera z Chrystusem. I są to może mądre słowa, ale może też potrafimy sedno tych słów zrozumieć. Dokonuje on transpozycji, w której wierzący przechodzi z poziomu ciała na poziom eschatologii. Duch poddaje go progresywnemu stwarzaniu, zdefiniowanemu przez wydarzenie paschalne. Przez wysiłek moralny, przez swoje czyny inaczej mówiąc, człowiek przyzwala na działanie stwórcze ducha, które zakończy się całkowitym zmartwychwstaniem. A więc nasz pewien trud, wysiłek jest potrzebny, aby to działanie stwórcze Ducha Świętego mogło zaistnieć. To Duch prowadzi nas do zmartwychwstania. Duch porusza wiernych w ten sam sposób, jak wskrzesza z martwych Chrystusa. Ożywia ich w śmierci ciału, urzeczywistniając w nich tę śmierć. Duch jest prawem zmartwychwstania w śmierci. Krótko mówiąc, moralność chrześcijańska afirmuje się jako nowość w śmierci sobie samym. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, jak mówi święty Paweł, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. Drodzy słuchacze, w takiej perspektywie coraz bardziej wyraźna staje się zatem ta oryginalność, wyjątkowość moralności chrześcijańskiej. Spróbuję pokrótce, już tak na zakończenie dzisiejszej katechezy, dokonać opisu tej nowej etyki wypływającej z prawa ewangelicznego. I tak, etyka chrześcijańska nie jest etyką prawa, to znaczy moralnością, która w wysiłku zachowywania nakazów prawa znajduje drogę dojścia do Boga, lecz moralnością, która w śmierci samemu sobie pozwala, aby sam Bóg dokonywał Bożego życia w nas. Nie chodzi o uzyskiwanie za pomocą własnych sił czegoś, czego nie mamy, lecz o coraz większe konkretyzowanie w życiu tego, czym jesteśmy przez łaskę, przez jej działanie. Święty Paweł przeciwstawia wiarę nie tylko niewierze, co chlubieniu się, to znaczy człowiekowi, który opiera się sobie, na sobie samym, na swoim egocentryzmie, na swojej samowystarczalności. I to jest ta właśnie niewiara, że wierzę w siebie, a nie w Bożą łaskę, w działanie Boga we mnie. Uwolniony od troski o własne zbawienie, zważywszy, że Bóg ujął w swoje dłonie jego egzystencję i udzielił mu daru życia wiecznego, wierzący może teraz kochać autentycznie i aż do końca, aż po zapomnienie o sobie, pobycie, możemy powiedzieć, nicością. Istnieją jakby dwa typy moralności, które przeciwstawiają się sobie jako stary i nowy. Moralność, która myśli o otrzymaniu życia wiecznego przez czyn, przez wysiłek drobiazgowego zachowywania licznych przykazań oraz, co już było powiedziane, etyka tak zwana paschalna, która w śmierci własnego ja pozwala, aby Bóg sam działał w sercu wierzącego i przekształcił go w to nowe życie, które już otrzymał na chrzcie i wierze. Bardzo często o tym zapominamy, że już nowe życie w nas jest. Jeszcze ostatnich kilka wolnych refleksji. Być może dla niejednego z nas nowe prawo kojarzy się tylko z wolnością i miłością. Pewni chrześcijanie chcieliby, aby tak ukazywać dobrą nowinę, Ewangelię, aby przemilczane zostały takie pojęcia jak grzech, przykazanie, prawo, zakaz, sąd ostateczny. I można by tu wymieniać jeszcze wiele innych pojęć. Właśnie są to chrześcijanie, którzy uważają, iż są to pojęcia zbyt negatywne, które rodzą chrześcijan ponurych, przygniecionych kompleksami winy. Najwyższy czas, aby wreszcie ukazać Ewangelię, tak jak przepowiadał ją Jezus. Ewangelię miłości. Tak oni uważają, tak często też słyszymy u nowoczesnych, otwartych katolików. Ale w tym miejscu może warto wspomnieć, że to w ramach rewolucji obyczajowej z 1968 roku na murach Sorbony wypisany był slogan: nie wolno zakazywać. Nie wolno zakazywać. To był slogan tej rewolucji, bo przecież jesteśmy wolni. W istocie ów sprzeciw wobec pojęć prawa i grzechu posiada korzenie głębokie i warto ich poszukać. Dlatego też czynimy tę refleksję nad katechizmem Kościoła katolickiego. W tym, co dzisiaj jest dla wielu czymś normalnym, ale szukamy właśnie korzeni, korzeni wszelkich współczesnych deformacji, dewiacji, ale deformacji orędzia ewangelicznego. I słusznie się upomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Trzeba nam szukać źródeł, skąd się problemy współczesne biorą, chociażby tak nagłaśniany jeszcze w szczególnym kontekście problem pedofilii. Właśnie trzeba nam szukać tych korzeni sprzeciwu wobec pojęć prawa i grzechu. Dopiero potem zdołamy zauważyć, że podstawowe stwierdzenie naszej wiary, Chrystus umarł za nasze grzechy, opiera się na fakcie, iż wszyscy jesteśmy grzesznikami, wręcz grzesznikami przerażającymi, ale grzesznikami, którym przebaczono. Proszę zauważyć, kto przyznaje się do własnej winy. Tak, my, katolicy, my, chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, na mszy świętej, pierwszą rzeczą, jaką czynimy, uznajemy naszą grzeszność. To jest pierwszy punkt, pierwszy warunek, by Bóg mógł nas ogarnąć, by prawo Ducha mogło nas zdobyć, wziąć w posiadanie i by móc potem według Ducha działać, by żyć prawem ewangelicznym. Tak, najpierw uznaję moją grzeszność. I to nie jest wcale negatywne widzenie orędzia ewangelicznego i życia chrześcijańskiego. I to, możemy powiedzieć, stanowi właśnie dobrą nowinę, która ustawicznie raduje serca chrześcijan na całej przestrzeni ich dziejów. Ona jest nade wszystko źródłem ich radości wiecznej. To jest szalenie ważne, to jest dla nas wszystkich warto, abyśmy sobie przypomnieli. Filozof francuski Emmanuel Mounier powiedział: zamiast wychowywać młodzież do życia zwyczajnie szczęśliwego, chrystianizować ją parucnotami i pewnymi chwytami, winniśmy ją przygotowywać do życia w cierpieniu, które uparcie należy przemieniać w radość. Oto prawdziwy sukces. Radość zmieszana ze łzami. Właśnie ten, kto żyje nowym prawem, prawem ewangelicznym, nie boi się wymagań chrystusowych. I ten, kto nie boi się żyć nowym przykazaniem, nowym prawem, jak to pokazał w Chrystusie, potrafi swoje życie z radością ofiarować. Tak jak Chrystus niejako przyniósł nam nowe prawo, ale przypieczętowując to własną ofiarą na krzyżu, tak samo każdy z nas, jeśli szczerze chce autentycznie żyć nowym prawem, prawem ewangelicznym, z radością swoje życie odda za innych i nie boi się nakazów. Nie boi się iść tymi drogami, które Kościół poprzez 2000 lat pokazuje jako droga do prawdziwej wolności, droga do prawdziwego szczęścia. Zawsze przez krzyż, zawsze dzięki łasce Bożej, a nie tylko własnym wysiłkiem. I w tym miejscu pragnę podziękować Państwu za cierpliwe wysłuchanie tych moich refleksji wokół tematu, jaki nam podarowuje katechizm, a tym razem przyszło nam rozważać temat nowego prawa, prawa ewangelicznego.